Tutaj już była mowa troszkę na początku. Brat Janek właśnie mówił o takich trudnych rzeczach, dla mnie trudnych, bo ja z biologii się słabo czuję, z botaniki też nie bardzo. Ten okres edukacji już też dawno u mnie się zakończył, minął. Ale rzeczywiście ta przemiana, która, kochani, zachodzi w roślinach, jest niezwykła. Jest to coś niesamowitego. Coś, co tylko mógł wymyślić ktoś taki jak nasz wszechmogący Bóg. To się nie wzięło z przypadku. To nie jakieś inne rzeczy były tego powodem, ale to Bóg w swoim cudownym planie wszystko wymyślił i to funkcjonuje, kochani, to jest niesamowite. To jest niesamowite. I jak pięknie to jest, kiedy, kochani, możemy, obserwując tę przyrodę, patrząc na to, co nas otacza, odnosić to też do duchowego życia, te harmonie, te przemiany. I to wszystko, kochani, powinno nas skłaniać do tego, aby być wdzięcznym, aby dziękować. Dziękować Bogu, uwielbiać Go za to, że w takim wspaniałym świecie możemy żyć. Za to, że niczego nam nie brakuje. Że On jest z nami każdego dnia. Nie chciałbym, kochani, żebyśmy się zastanawiali znów nad tym wersetem "za wszystko dziękujcie" i omawiali go w takich kategoriach, czy to w ogóle jest możliwe, czy to, jak mówiłem w poprzednich wersetach, w przypadku modlitwy, czy radości, że to tak sobie może apostoł Paweł w przypływie dobrego humoru wymyślił, ale to tak w zasadzie no jest niemożliwe. Ja myślę, że już jesteśmy na tym etapie, że mamy taką pewność, że jako ludzie wierzący, kroczący za Panem, wiemy, nauczyliśmy się tego, że powinniśmy być posłuszni Bożemu Słowu. A to Słowo, kochani, Boże Słowo, każda kreska, każda jota, która tam jest zawarta, ona ma swoją wartość i ono na pewno nie jest niewykonalne, niewykonalne dla nas. O czym zatem chciałbym mówić? Ano właśnie o tym, że zalecenie "za wszystko dziękujcie" jest, kochani, jak najbardziej wykonalne i co więcej, pożyteczne, pożyteczne dla nas, dla naszego życia. Wiecie, drodzy, my wszyscy tak od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, nauczani, żeby okazywać wdzięczność. Kiedy ktoś nas czymś obdaruje, poczęstuje chociażby cukierkiem, jak to ma często miejsce u nas w zborze, a tym bardziej, kiedy otrzymamy jakiś prezent, czy kiedy ktoś nam pomoże w potrzebie, wiemy, że niekiedy były z tym problemy, albo nasze podziękowanie może nie było zbyt szczere, albo wręcz zapominaliśmy czasem. Może w wyniku niewiedzy też kierowaliśmy go pod niewłaściwy adres. Chciałbym opowiedzieć wam taką historyjkę, którą kiedyś słyszałem. Otóż w pewnym małym miasteczku mieszkał chłopczyk, wychowywał się w bardzo ubogiej rodzinie, nadchodziły święta, a on sobie zdawał z tego sprawę, że jego rodzice są biedni i w związku z tym nie będą mogli kupić mu jakiegoś prezentu, obdarować go jakimś świątecznym podarunkiem, a więc postanowił, że napisze list do świętego Mikołaja i poprosi go o rower. Takie miał marzenie, takie miał pragnienie. Dzieci czasami to robią, ale te listy no z reguły trafiają później do rodziców. No a ten chłopczyk brał wszystko na poważnie, zaadresował kopertę po prostu do świętego Mikołaja i z drugiej strony napisał swoje imię, nazwisko i adres i wrzucił do skrzynki pocztowej. No i panie z poczty, które tam sortowały te listy, zwróciły uwagę na tę kopertę, ponieważ znały tego chłopca, postanowiły, że się poskładają, zrobią jakąś składkę, zrzutkę i kupią mu jakiś prezent. Otworzyły kopertę, przeczytały życzenie. No na rower nie było je stać, ale jakoś tak się uzbierało tego na ładne saneczki. Zrobiły paczkę, sobie tylko znanym sposobem dostarczyły pod wskazany adres, no i myślały, że sprawa jest załatwiona. Nie spodziewały się żadnych podziękowań, ani tym bardziej dalszej korespondencji, bo przecież wszystko odbyło się anonimowo. Ale chłopiec, wiecie, był taki rezolutny, konsekwentny i przy tym szczery. I otóż za jakiś czas znalazły te panie kolejny list do świętego Mikołaja. Otworzyły go i czytają: drogi Mikołaj, dziękuję Ci bardzo za prezent. Co prawda miał być rower i wiem, że Ty go na pewno przysłałeś, ale to te niedobre panie z poczty wszystko pomieszały. Kochani, to taka historia, nie wiem nawet, czy prawdziwa, czy nie, ale mam nadzieję, że pozwoli nam na lepsze zapamiętanie omawianego przez nas dzisiaj tematu. Wiecie, Pan Jezus też stosował różne przypowieści, opowiadał różne historyjki. Nie wiemy, czy to były prawdziwe, czy gdzieś je zasłyszał, czy może sam wymyślił, ale one pozwalały słuchaczom na to, że ten omawiany przez Niego niekiedy niejednokrotnie trudny temat stawał się bardziej zrozumiały, bardziej przystępny. Za wszystko dziękujcie. Czy to będzie rower, czy sanki, chciałoby się powiedzieć. Bez pretensji do Boga, do osób trzecich o to, że gdyby nie ten, gdyby nie tamten, to mogłoby być lepiej, to moja kariera by się lepiej potoczyła, inaczej potoczyła, to moja służba wyglądałaby inaczej, to moje małżeństwo by wyglądało inaczej. Wiecie, bezinteresowna wdzięczność w stosunku do Boga jest rzeczą trudną. Dlatego też ten cykl cały nazwałem trzy najtrudniejsze rzeczy. Bo nie wszystko, kochani, w naszym życiu nam się podoba. Nie zawsze otrzymujemy dobre rzeczy. Nie zawsze otrzymujemy takie rzeczy, o które prosimy. Hiob mówi do swojej żony, która o zgrozo zachęcała go do złorzeczenia Bogu. Pamiętacie, czytamy o tym w Księdze Joba, 2:9-10. Rzekła doń jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Jak było wszystkiego pod dostatkiem, wszystko grało, nic nie mówiła. Mówi teraz: zło rzecz Bogu i umrzyj. Zobaczcie, najbliższa osoba taką daje radę. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? No bez przesady. A on jej odpowiada: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? A więc, kochani, nie zawsze spożywamy smakołyki. Nie zawsze wystawnie ucztujemy w zacnym towarzystwie. Czasami przyjdzie nam przełknąć gorzką pigułkę. Dopiero po jakimś czasie, wiecie, uświadamiamy sobie, że to było potrzebne, że to było dobre, że to przyniosło uzdrowienie. Ale w czasie, kiedy ją spożywamy, nie czujemy się komfortowo. Nieraz się wzdrygamy, nieraz nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie jesteśmy skorzy, żeby za to podziękować. Raczej kierujemy do Boga pretensje i zadajemy sobie wciąż to samo pytanie. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego znowu ja? I tak rozmyślasz nad tym i dochodzisz do wniosku. To ten mój dyrektor, to ten mój szef, to jego wina, to ten mój sąsiad, to ta moja niedobra teściowa. Bo gdyby nie oni wszyscy, żyłoby się mi znacznie lepiej. O, jak ja bym był wtedy wdzięczny Bogu. O, jak ja bym dziękował. Jakbym tak usunął z mojego życia tego czy tamtego. Jak byłoby pięknie. I chodzisz struty, chodzisz zrezygnowany, zmęczony. Nawet nie pomyślisz o tym, żeby dziękować Bogu. Zapominasz o tym, że żyjesz, że masz dwie ręce, masz dwie nogi, że masz dach nad głową, że jesteś najedzony. Nie, to się nie liczy. Bo tam gdzieś głęboko tkwi jakaś zadra, która zabiera ci wdzięczność. Coś cię gryzie, nie pozwala ci spać, normalnie funkcjonować, nie pozwala ci być wdzięcznym. A kochani, chcę wam powiedzieć, że wdzięczność jest kluczem do spełnionego życia. Powtórzę to jeszcze raz. Wdzięczność jest kluczem do spełnionego życia. Przeczytajmy kilka fragmentów ze Słowa Bożego, bez zbędnego komentarza, nawet może one są tak wymowne, że mówią same za siebie. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 15. Kolosan 3:15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Hebrajczyków 12:28. Hebrajczyków 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. I jeszcze może psalm 100, od 1 do 5 wersetu. To jest psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Może jeszcze Księga Jonasza, 2 rozdział, 10 werset, Jonasz 2:10. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. I co czytamy dalej? Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Kochani, nie trzeba zbytniego, jak powiedziałem, komentarza. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament zachęcają nas do tego, byśmy byli wdzięcznymi. Zobaczcie, co wypowiada Jonasz, będąc we wnętrzu tej wielkiej ryby. On wychwala imię Boże. I co tam czytamy? Kiedy tylko to dziękczynienie pojawiło się na jego ustach, ryba go wyrzuciła na ląd. Został uratowany, został uwolniony, mógł wrócić do służby, mógł posłusznie wypełniać Bożą wolę. Alleluja. Jeszcze raz to powtórzę. Wdzięczność, dziękczynienie to klucz do spełnionego życia. Człowiek, który za wszystko dziękuje, jest pogodny, jest radosny. Amen? Ktoś powiedział, wiecie tak, jeśli jedynym słowem, jakim się modlisz do Boga przez całe życie, jest słowo dziękuję, to wystarczy. To wystarczy. Nie wiem, czyście się kiedyś, kochani, nad tym zastanawiali. Przeglądając internet, znalazłem ciekawą wypowiedź na temat wdzięczności. Chciałbym ją, jest krótka wypowiedź, taka sentencja. Chciałbym wam ją przeczytać. Wszystko, co masz teraz w życiu, jest wszystkim, czego potrzebujesz. Wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zamienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzję w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przyszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. Czyż nie wspaniałe, kochani? Przeciwieństwem wdzięczności jest co? Niewdzięczność. Nie będziemy dzisiaj o niej mówić. Chciałbym może wtrącić tylko małą dygresję. Otóż wydaje mi się, że brak wdzięczności wypływa przede wszystkim z takiej postawy, którą można by określić słowami: mnie się to należy. Człowiek, który taką postawę prezentuje, wiecie, to nigdy nie będzie odczuwał potrzeby, żeby komuś za coś dziękować. On uważa, że to się mu po prostu należy, że to jest normalne, że tak powinno być. Jest czymś oczywistym, że jestem zdrowy, najlepiej jeszcze bogaty. Tak ma być. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. W tym, że ptaki śpiewają, że pada deszcz, że świeci słońce, że oddycham czystym powietrzem. To jest, kochani, nic innego jak zwykła niewdzięczność. I powiem wam, że wielokrotnie taką właśnie postawę prezentujemy. Zasmucamy wszechmogącego Boga, Stwórcę, tego, który swoją mocą podtrzymuje, kochani, i ogarnia, jak wspominałem już tutaj na początku, cały wszechświat. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was. Tak Bóg chce, takie jest Jego pragnienie względem mojego i twojego życia. Za wszystko. Mówiliśmy dotąd o dobrych rzeczach, które nas spotykają, ale co z sytuacjami, które się nam nie podobają? Bóg mówi ustami swojego sługi po prostu za wszystko. Albo, jak powiada inne tłumaczenie, we wszystkim. W każdej sytuacji bądź tym, który potrafi być wdzięczny, bo należysz do Pana, jeśli należysz. Jeśli oddałaś swoje życie Bogu, to dotyczy ciebie cała ta prawda Bożego Słowa, która brzmi tak: czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Amen? Jesteśmy w Jego rękach. Jesteśmy w najlepszych rękach. I dlatego przed Jego oblicze mamy przychodzić z wdzięcznością. Psalm 95, drugi werset. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. Tego pragnie nasz Pan. Do tego pobudza nas Jego natchnione słowo. Kochani, to się nieraz wiąże z posłuszeństwem. Z posłuszeństwem Panu. To się nieraz wiąże z zaufaniem. Zaufaniem Jego mocy, Jego mądrości, Jego miłości, którą ma dla nas, którą ma do nas, którą nas umiłował. Bo tylko wtedy możemy w trudnych chwilach się zdobyć na wdzięczność. jeżeli nie mamy tego zaufania, jeżeli nie chcemy być posłuszni naszemu Panu, to ta wdzięczność przychodzi nam z trudem. Ale kiedy w sercu jest pewność, Panie, jestem w Twoich rękach, to możemy powiedzieć, chociaż tego nie rozumiem, Panie, chociaż nie wiem, o co w tym chodzi. Chociaż nie jest to może dla mnie komfortowa sytuacja, to wiem jedno, Ty jesteś ze mną. Ty mnie wzmocnisz, Ty mnie przeprowadzisz. Dlatego będę z wdzięcznością w sercu oczekiwał na Twoje wybawienie, na Twoje rozwiązanie. Amen. Aleluja. A ono przyjdzie na pewno. Tak jak przyszło w życiu Józefa, sprzedanego, jak pamiętacie, kiedyś do Egiptu. Tak jak niejednokrotnie przychodziło w życiu Dawida, w życiu Daniela, który był w niewoli babilońskiej. To nie była dla niego komfortowa sytuacja. Tak jak przychodziło to rozwiązanie, ta Boża odpowiedź w przypadku wielu innych mężów Bożych Starego i Nowego Testamentu. Pastor Leszek Mocha powiedział jakiś czas temu, miało to miejsce, kiedy byliśmy na kongresie naszego kościoła, że przez długi czas był, wiecie, zafascynowany niejako zachodnim stylem chrześcijaństwa, a właściwie bardziej nawet amerykańskim, gdzie kaznodzieje, nie wszyscy oczywiście, bo nie możemy uogólniać, ale taki jest trend, zwiastują to, co ucho łechce, mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, gdzie uwaga słuchaczy skupia się na mówcy, na jego elokwencji, na poczuciu humoru nieraz, na jego może teatralnych gestach. Ale powiada pastor Leszek Mocha, od kiedy zaczął odwiedzać Indie, od kiedy zobaczył, jak tam wygląda chrześcijaństwo, naznaczone ubóstwem, prześladowaniem z jednej strony, ale z drugiej pełne mocy, autentycznych cudów, gdzie uwaga słuchaczy, bez względu na to, kto stoi za kazalnicą, skupia się na osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy zobaczył tę dziecinną wiarę tych ludzi, ich wdzięczność dla Boga, ich całkowite zaufanie Jego obietnicom, to postanowił zmienić swoje nastawienie, zmienić swój model chrześcijaństwa na wschodni. Każdy jego wyjazd wiązał się i wiąże z ogromnym ryzykiem, bo za głoszenie Ewangelii może trafić do więzienia i niemal za każdym razem łapie jakąś infekcję, która sprawia, że większość dnia czasami spędza w łóżku. Ale gdy przychodzi pora ewangelizacji, gdy przychodzi pora usługi, to z ogromnym wysiłkiem wstaje, jedzie i głosi Boże Słowo, a Pan go wzmacnia. Halleluja, to jest niesamowite. Tak działa Bóg, kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy jesteśmy pełni zaufania. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział 12 werset napisał: tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą co? Powszechnie szanowani, traktowani z należytym szacunkiem, obdarowywani wszelkimi dobrami, będą się dobrze bawić, żyć w luksusie. Tak tam jest napisane? Nie. Wszyscy, którzy chcą żyć tak, jak nauczał Pan Jezus Chrystus, prześladowanie znosić będą. Ale w liście do Rzymian, 8 rozdział, 35 werset czytamy: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Czy to jakieś utrapienie może sprawić, czy nawet prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. I powiada w kolejnych wersetach Paweł: jestem tego pewien, że nic nie jest w stanie, nic nie zdoła mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Halleluja. Ale my, wiecie, często mówimy: mój pracodawca mnie prześladuje. Ten stres jest ponad moje siły. Ale kiedybyśmy tak się wczuli w położenie tego szefa, to wiecie, on z kolei może powiedzieć: ci pracownicy są do niczego. Ciągle tylko mają jakieś wygórowane, niczym nieuzasadnione żądania. Oni zrobią ze mnie bankruta. Czy jest to coś? Zastanówmy się, co może powodować, że odłączeni zostaniemy od tej miłości Bożej, od wdzięczności do Boga. Niedawno jedna z sióstr, której mąż otarł się niemal o wylew, w takiej, wiecie, właśnie w wyniku takiej bardzo stresującej sytuacji w swojej pracy, powiedziała mi: jak to jest? Co to są za czasy, że człowiek zapada na ciężką chorobę w wyniku takich nieraz bzdurnych spraw? I mówi mi: jak już umierać, to w jakiejś słusznej sprawie. Jak już być prześladowanym, to z powodu wiary w Chrystusa, a nie z powodu tego, że szef się ze mną pokłócił. Wiecie, jak trudno jest wtedy dziękować? Zastanówmy się, kochani, nad naszymi relacjami i też nad naszymi reakcjami. Jak postępujemy? Jak reagujemy? Zrewidujmy to nasze postępowanie w takich właśnie sytuacjach. Wdzięczność. Jak mało jest go w naszym dniu powszednim. To jest, jak powiedziałem, jedna z tych najtrudniejszych rzeczy w życiu chrześcijanina. I na zakończenie, kochani, jeszcze kilka słów o dziękowaniu za to, czego nie otrzymaliśmy. Chciałbym, żebyśmy najpierw przeczytali fragment z listu Jakuba. To jest 4 rozdział od 1 do 3 wersetu. List Jakuba 4 od 1 do 3. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Na innym miejscu Słowa Bożego czytamy, jest to zapisane w liście do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze. Możemy prosić, możemy przychodzić do Pana z naszymi troskami, problemami, ale ważne jest, żebyśmy to robili na płaszczyźnie dziękczynienia. Mamy prosić z dziękczynieniem. To się wydaje z pozoru, wiecie, nie jest sensu. I przeczy jedno drugiemu, no bo jak proszę, to proszę, a nie dziękuję. Ale Bóg chce widzieć naszą wdzięczność we wszystkim. On chce, żebyśmy Mu dziękowali nawet za to, czego nie otrzymaliśmy. Tak jak to dziecko, wiecie, kiedy uświadomi sobie, że dobrze się stało, gdy mama czy tata nie dali mu kiedyś noża, kiedy tak bardzo się upierał, że go chce. że nie pozwolili mu dotknąć gorącego garnka z wrzątkiem, że nie chcieli wypuścić jego ręki ze swojej, kiedy przechodził przez ruchliwą ulicę. Panie, dziękuję Ci za to, że nie dałeś mi tego, co wydawało mi się takie potrzebne. Co wydawało mi się takie niezbędne, że aż się pochorowałem z tego powodu. Mogę dalej być zdrowy. Czy możesz powiedzieć na to amen? Sobie w tej sytuacji ze swojego życia, jeżeli były, to podziękuję za to. Tak, kochani, wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie zrozumiemy tu na tej ziemi. One staną się jasne dla nas dopiero, gdy się spotkamy twarzą w twarz z naszym Panem. Tam, w Królestwie Bożym. Wtedy wszystko stanie się jasne. Wtedy wszystko zrozumiemy. Apostoł Paweł, 1 Koryntian, 13 rozdział, werset 12 powiada: teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, mówi Paweł. Paweł tak mówi, to co dopiero ja mam powiedzieć. Ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Aleluja. To jest nasza nadzieja. To jest nasza ufność. A tu, żyjąc na tej ziemi, z dnia na dzień, przechodząc dobre, miłe, ale też i trudne sytuacje. Chce Pan uczyć nas wdzięczności. Wiecie, też czasem się zdarza, że źle interpretujemy znaki, które napotykamy na swojej drodze. Podobnie jak to się odbywa, kiedy jedziemy samochodem. Wiecie, znaki drogowe są po to, żeby się do nich stosować. Być. Tak też ma być w naszym życiu duchowym. Ale wiecie, my często mylimy znaki zakazu ze znakami nakazu. Dam Wam przykład. Widzimy znak ograniczenia prędkości, na przykład do 70 km na godzinę. Zamiast wyjść z założenia, że jak najbardziej wskazanym będzie jechać wolniej niż 70, czyli 60 na godzinę, 70, 65 na godzinę. To my to rozumiemy jako nakaz jazdy 70 km. I może jeszcze troszkę więcej. Wiecie, wyjeżdżając kiedyś po raz pierwszy do Holandii, tam wyjechaliśmy tam na z Holandii. Przejeżdżaliśmy przez Amsterdam. Ja poruszałem się wtedy maluchem. W ogóle, że tam dojechałem tym maluchem, to był cud. I zauważyłem, wiecie, takie świetlne tablice. To było lata temu. U nas jeszcze nikt o tym nie słyszał, nie widział. I tam na tych tablicach była wyświetlana 90. Kiedy to zobaczyłem po raz pierwszy, nie wiem dlaczego to zinterpretowałem, że to jest prędkość, jaką należy się poruszać. I powiem Wam, że nasz maluszek ledwie sobie radził po tych wszystkich ulicach. Tym bardziej, że w Polsce się nie jeździło wtedy tak szybko. Ja to zrozumiałem jakąś, nie wiem, jakąś zieloną falę czy co, że jak pojadę 90, to przejadę. I bez względu na to, czy prostka, czy zakręt, na liczniku 90. Dopiero potem się dowiedziałem, że był to górny limit prędkości. Należało jechać wolniej. Przeżyłem niechcący duży stres. Moja żona najadła się strachu. Tylko dlatego, wiecie, żeśmy źle
zinterpretowali jakiś znak. Bóg nie chce, żebym ja, żebyś ty, żebyśmy przeżywali stresy. Dlatego stawia na twojej drodze i na mojej drodze znaki zakazu. Dlatego czasem nie daje ci tego, o co prosisz. Podziękuj mu za wszystko. Dziękujcie. We wszystkim dziękujcie. W każdej sytuacji dziękujcie. Czasami, wiecie, Bóg chce doświadczać naszą wiarę. Tak jak doświadczał Hioba. Jesteśmy jakby poddawani próbie. Czy mu zaufamy? Czy zdamy egzamin? On chce, żeby nasza wiara wzrastała. Dlatego spotykają mnie i ciebie różnorakie doświadczenia i sytuacje. I nawet te, które się nam nie podobają. Próbujemy, wiecie, z nimi walczyć. Oddaj mi ten problem. Zaufaj mi, a ja cię przeprowadzę. Pokażę ci wyjście. Wyjście, jakiego się nie spodziewałeś. To doświadczenie ma cię przybliżyć. Nie polegaj na rozwiązaniach, które proponuje ci świat. Nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj mi z całego. Co powiedział Pan Jezus? Na świecie ucisk mieć będziecie. Bo kto chce być przyjacielem Boga, staje się nieprzyjacielem świata. Taka jest prawda. Ale ufajcie. Nasz Pan. Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Nie zapomnijmy, kochani, że nasze życie jest świadectwem, że jesteśmy takim listem otwartym, który jest czytany przez tych, wśród których żyjemy. Jeżeli oni widzą dobre świadectwo naszego życia, to będą chwalić Boga, oddawać Mu cześć. Jeżeli z naszych ust słyszą dziękczynienie za kraj, w którym żyjemy, za wolność, za pokój, za to, że chociaż może się nam nie przelewa, ale nie mieszkamy na ulicy, nie musimy żebrać. Nikt nas w środku nocy nie wyrzuca na bruk. Jeżeli tak będzie wyglądać nasze świadectwo, będziemy ludźmi błogosławionymi. I to błogosławieństwo, wiecie, tak jak z tego kubka, który jest opływający, który się przelewa, będzie się wylewało na innych. Jeżeli w tym kubku będzie zgorzknienie, smutek, zazdrość, zniechęcenie. Też to będzie u siebie rozsiewać. Ale to nie jest Boża Ewangelia. To nie jest Boża postawa. Dziękujmy za wszystko. Chcę wam powiedzieć też świadectwo o tym, jak Bóg działa u nas w tym. Kilka lat temu dostaliśmy od miasta na wynajem takie małe pomieszczenie, gdzie mogło się zmieścić tak z trudem 40 osób. Nie było nawet miejsca na kazalnicę, na podium. Ale ja, wiecie, cały czas zachęcałem bracia i siostry. Dziękujmy za to miejsce. Mówiłem, dziękujmy, okażmy wdzięczność. Ja też uważam, że to jest trochę za małe. Biblioteka, która była za ścianą, odstąpiła nam jedno ze swoich pomieszczeń i nagle powiększyliśmy naszą salę dwukrotnie. W tym roku uzyskaliśmy kolejne dodatkowe pomieszczenie. zaplecze kuchenne. I tak, kochani, Pan poszerza nasze granice. Słyszą naszą wdzięczność. Niech ona brzmi w ich uszach. Niech mówią, to są jacyś inni ludzie, bo nie słyszymy u nich narzekania. To są jacyś inni ludzie, bo zawsze są radości, radośni, bez przestanku się modlą i są wdzięczni. Wierzę, że wtedy poruszeni Duchem Świętym zapragną tego samego na swoim życiu. Amen. Jesteście zachęceni tym słowem, drodzy? Chwała Panu. Pan Jezus przy grobie Łazarza, jak czytamy w Ewangelii Jana 11:41, zanim wypowiedział te znamienne słowa: Łazarzu, wyjdź! Jak tam czytamy, wzniósł swoje oczy w górę i rzekł: Ojcze, dał jeszcze, wiecie, coś bardzo ważnego. Ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Aleluja. Ale powiedziałem to ze względu na tych, którzy tu stoją. Tak jest z naszym Panem. On nas zawsze wysłuchuje. Ale chce słyszeć z naszych ust wdzięczność. Nie bądźmy, wiecie, zachętą do narzekania, ale zachęcajmy swoją postawę. Podejmijmy to wyzwanie. Nie bójmy się trudnych rzeczy, drodzy. Bo łatwo mają ci, którzy się poddają bez walki. Oni chybiają celu. My, którzy chcemy iść naprzód, chcemy iść w zwycięstwie, musimy uczyć się wdzięczności. Bo ona uzdrawia naszą duszę. Amen. Bo ona sprawia, że jesteśmy bliżej Boga. Więc bracia i siostry, podsumowując te trzy moje rozważania, zawsze się radujmy, bez przestanku się módlmy. Za wszystko dziękujmy. Wprowadzajmy też słowa w czyn. Wprowadzajmy te słowa w czyn. Nie bądźmy tylko teoretykami, którzy wiedzą, jak powinno być. Ale bądźmy tymi, którzy praktykują. To jest możliwe. Amen? To jest możliwe. Powiem więcej. To jest nie tylko możliwe, ale taka, jak czytaliśmy, jest wola Boża względem nas. A wypełnianie Bożej woli zawsze przynosi